Ciekaw jestem, jak teraz, po 100 latach od napisania, niektóre spory Nafty, Settembriniego brzmią dla naszego ucha. W waszym przedstawieniu Nafta i Settembrini przerzucają się hasłami właściwie, jakby tak pokazywali tabliczki z transparentami na temat człowieka, kultury, śmierci, życia. Co my słyszymy w tych rozmowach, które kiedyś bardzo przyciągały czytelników, bo odnajdywaliśmy się albo po jednej, albo po drugiej stronie, albo po stronie Nafty, albo po stronie Settembriniego. Jak to dzisiaj brzmi? Czy to jest prawdziwy sąd nad Europą? Dalej się to zamyka?
Ja muszę wyznać, że przy mojej pierwszej lekturze lat 18, to oczywiście te rozmowy mnie absolutnie pasjonowały i szczerze mówiąc było to też dla mnie czymś takim jak dorwanie się do jakiejś wielkiej historii idei europejskich. Ale to się bardzo szybko jak gdyby skończyło. Już przy następnej lekturze przede wszystkim zobaczyłam, że sam Mann przecież w powieści doprowadza ich te zażarte dyskusje do właśnie postaci takich hasełek wysuwanych. Logos, Thanatos, Europa, Wschód, Zachód, rozum, emocje, prawda? I jak gdyby no do wielkie idee zgrane, skopane do postaci takich żetonów. No.
Sugeruje pani, że to jest fałszywa kulminacja powieści?
Znaczy, myślę, że Thomas Mann sam właśnie skompromituje przed czytelnikiem, czy też sam dla siebie, ten sposób prowadzenia dyskusji i jeszcze coś więcej, pewnego rodzaju sposób wypychania i faszerowania literatury ideami, czyli to, co nazywamy dzisiaj literaturą przekazową. Tak? Że w literaturze znajdujemy po prostu gotowe i tylko przystępniej pokazane idee, które poza tym możemy znaleźć w historii filozofii Tatarkiewicza. Dajmy na to. Jakby głównego nurtu, czy ciekawszych nurtów powieści trzeba szukać no, gdzie indziej niż w tych debatach. Natomiast, no to oczywiście to tak zupełnie się ich dwóch wyrzucić i skompromitować i wystawić, wykopać ze sceny się oczywiście nie da. Sentymentalnie przypomnę, że w latach 70. wielka dyskusja, którą odbyło troszkę starsze ode mnie pokolenie, tak zwani nowofalowcy, prawda, no to właśnie dotyczyła Nafty, Settembriniego i Czarodziejskiej Góry. A wzięli w niej udział Zagajewski, Barańczak, Karasek, Szaruga, no jednym słowem właśnie nowa fala w całości. Wyłuskali z tej powieści Naftę i Settembriniego i Settembrini robił tam za demokratę, a za kogo robił Nafta, no to
można się łatwo domyślić,
prawda? I do tej pory tak trochę jest, że Nafta, jeżeli w ogóle ktoś wraca do takiej lektury przekazowej, w cudzysłowie używam, to Nafta jest tym potworem. Nafta ciągle robi za tego potwora, tego inkwizytora, tego satrapę, tyrana i tak dalej. Jak gdyby rzadko schodzi się w głąb tej postaci, przynajmniej tak mi się wydaje.
Gdybyśmy zeszli, to co tam jest? Tak intrygująco to zabrzmiało. Co jest pod tymi strasznymi słowami, które czasem
Nafta wypowiada? Mnie się wydaje, że częściowo Thomas Mann tam rozgrywa jedną ze swoich takich prywatnych gier, to znaczy moja walka z moimi popędami. Bo przecież to Nafta jest tym, który uważa, że popędy należy niszczyć, no, tępić przy pomocy również narzędzi inkwizycji, tortur, stosów i tak dalej, prawda? Ale dotyczy to nie tylko przemocy politycznej, tak to na chwilkę, przemocy jednych ludzi nad drugimi, tylko również takiej polityki wobec siebie. Poniekąd Thomas Mann sam taką politykę wobec siebie przecież uprawiał, stosując maniakalnie uregulowany tryb życia, tak? Brania się w karby w sposób taki, że budzenie o tej samej porze, mocna herbata o tej samej, siadamy do stołu o tej samej, prawda? No coś takiego właśnie, taka arcydyscyplina. Przed jakimi strasznymi porywami, czy co go tak, co mu kazało się uciekać do tak strasznych sposobów, to już w to nie umiem wejść, ale wydaje mi się, że, no, no, że Nafta ogrywa w powieści poniekąd właśnie tę sprawę, sprawy Tomasza Manna z samym sobą. Zresztą nie tylko jego, prawda? No idea, że popędy trzeba kiełznać, tutaj Nietzsche się też odzywa i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć znana w tradycji europejskiej rozgrywka.
Małgorzata, to wasze myślenie, twoje myślenie nad...
Po pierwsze, jak was słuchałam znowu, to przypomniało mi się teraz w Warszawie przed operą, która była pokazywana, podeszła do mnie młoda dziewczyna i powiedziała, że niesłychanie jest podekscytowana tym, że to, że zobaczy, że jest ciekawa i powiedziała mi, że, ma, że w zeszłym roku była na wakacjach z kolegami na takiej wyprawie rowerowej i ci dwaj koledzy przez 2 tygodnie jadąc na rowerach dyskutowali o nafcie i Settembrinim, więc wydaje się to niewiarygodne, tak w sensie, że takie, jak, ale ja, przecież nie jest to piękne i ja właśnie o tym chciałam powiedzieć, że mnie urzekła nie debata, nie, może mniej mnie interesowała debata nieustająca w sensie o czym, czy ja się zgadzam, czy nie, tylko obserwowanie opisu ich debat i nagle zdałam sobie sprawę, że ta para, która usiłuje wpłynąć na głównego bohatera i w jakimś sensie właśnie kształtować go, przekonywać, że ta para nie może istnieć jeden bez drugiego. To jest takie, że to jest w ogóle, że niezależnie od tego, co oni mówią, do czego oni służą, jakie sobie nawzajem przedstawiają racje, to i między nimi rodzi się coś takiego jak taka piękno ludzi rozmawiających, taka uroda dyskutujących ludzi, bo do dyskusji, żeby ona była piękna, to muszą być jakby stworzone te warunki proste, że ja ci powiem na przykład, że Heraklit z Efezu powiedział w dziele takim i takim, a ty powiesz, no może i, owszem powiedział, ale powiesz Platon, a ja powiem, ha, ha, wiesz, ty z tym Platonem, bo to jednak precyzyjnie to i przez... My musimy przerzucać się cały czas rzeczami, które mamy w sobie, są dla nas drogie, drogie w sensie bliskie, potrzebne, serdeczne. Jeśli coś dla mnie jest cały czas jakąś sferą sakrum i czymś ważnym, a dla ciebie nie, to my nie podyskutujemy w tym momencie. Ciebie to w ogóle nie interesuje, czy odwrotnie. A oni znajdują w sobie jakby partnera i przeciwnika zarazem, częścią są. I to jakoś pomagało mi przedzierać się przez cokolwiek dla mnie momentami nudnawe rzeczy z perspektywy dzisiejszej. Może czasami wydawało mi się, że jest taki nadmiar słów na tłumaczenie czasami dosyć rzeczy, które są proste albo taki. Ja mam odbiór, jeśli o to chodzi. Natomiast oni mnie zachwycali jako para bohaterów.
To miejsce, które opisuje Tomasz Mann, a raczej zamieszkujących, przebywających tam ludzi, łączy jedno chorobę. Dzielimy na lekarzy, tą grupę bohaterów na lekarzy i na tych, którzy przyjechali zdrowi i zachorowali, którzy przyjechali chorzy i mogą jeszcze trochę pożyć, na tych, którym się wydaje, że wyzdrowieli, mogą na chwilę wrócić. I od razu pojawia się pytanie, czy rzeczywiście tylko Tomasz Mann opisuje chorobę jako gruźlicę? Czy nie należy tego jako w kategoriach symbolicznych rozumieć? Na co choruje ludzkość, na co choruje człowiek? Czym ta choroba na tych wysokościach się staje pod jego piórem w tym ujęciu, pani Małgorzato? Jak ją nazwać? Czy to jest choroba ciała, duszy? To jest choroba idei?
Jeżeli by patrzeć na to, że na końcu wybucha pierwsza wojna światowa, no to oczywiście bardzo łatwo powiedzieć, co to za choroba i zacząć mówić o sprzecznościach kapitalizmu albo o takich rozmaitych sprawach, które doprowadziły do wybuchu wojny, prawda? A nawet potem do przewrotu, do rewolucji w Niemczech, prawda? Zaraz po wojnie. W każdym razie skończyło się cesarstwo. Czy to wszystko Tomasza Manna naprawdę tak bardzo aż obchodziło, to powiedziałabym, że nie, że chyba bardziej go obchodziła tutaj choroba jako taki stan niestabilności, czy fermentu, czy właśnie podwyższonej gorączki oczywiście, ale bo, która jest przy gruźlicy wtedy, tam w Davos, no w sposób oczywisty ciągle podwyższona i ciągle to mierzenie gorączki, prawda, przy użyciu termometru, no taka stała, jak gdyby stały motyw powracający, ciągle na wierzchu. Ta gorączka, ten jakiś ferment, ten stan takiego wrzenia, podniecenia, prawda, bo to też wiąże się tradycyjnie z gruźlicą, tak, że to jest takie wzmożone pobudzenie i tak dalej. Ja bym raczej wolała to interpretować jako taki stan, który właściwie w dziejach kultury, czyli w dziejach człowieka trwa permanentnie i to jest, ponieważ permanentnie coś się kończy, czy coś umiera, czy schodzi z tego świata, czy odchodzi, czy tracimy to coś z oczu i natychmiast rodzi się coś nowego. Ta podwyższona gorączka połogowa, to podniecenie związane z kreowaniem, powstawaniem, rodzeniem się czegoś zupełnie
nowego. Choroba jako stan łaski. Pamiętam taką opowieść Tomasza Węclowy, który mówił, że on zmienił się, wszystkie najważniejsze rzeczy przeczytał, przemyślał w momencie, kiedy przez rok chyba leżał w łóżku w Wilnie i czytał książki. Wyszedł innym człowiekiem. Czy ta choroba jest takim darem?
Nie, nie, nie. Ja bym tutaj na pewno nie mówiła o darze, ani o łasce. To na pewno
zbyt chrześcijańskie
nie. Zdecydowanie. O wiele, tak. Tak, tak. Natomiast to jest taki stan, w którym jesteśmy, nie wiem, no chyba po prostu wplątani. No, to jest ta wysoka temperatura, która powstaje przy kumulowaniu, gromadzeniu się i wydatkowaniu się energii, prawda? To jest to, co sprawia, że świat nie stoi w miejscu, wiecznie zakonserwowany, tylko cały czas wyłania z siebie coś nowego. I na pewno nie nazwałabym tego stanem łaski. Natomiast ta kuchnia świata, prawda, gdzie się właśnie cały czas coś gotuje i coś wrze i coś tego, no to tak, to jako taki stan świata, któremu warto się przyjrzeć. A jakie nowe rzeczy powstają w tej powieści? No to jest przede wszystkim to nowe słowo miłości, prawda, z którym Hans Castorp, no, prawda, ostatnie słowo tej książki.
Być może zginie, albo być może ocali, no właśnie, zostanie ocalony.
Właśnie, a co w Niemczech? A no właśnie, no wiadomo, wielki przełom w życiu samego Tomasza Manna, który rozstał się z ideą cesarstwa. Ono nie może trwać wiecznie. Spróbujmy czegoś nowego, czemu nie republika?
To jest coś takiego u tego pisarza fantastyczne, że on działa na paradoksie, moim zdaniem, że to, co jest zarówno śmierci w Wenecji, jak i oczywiście Czarodziejska Góra, czyli choroba, która jest czymś, co na poziomie po prostu fabuły, tak? No, być chorym grozi śmierć, niedobrze, tak? A jednocześnie realnie choroba daje bohaterom możliwość poznawania siebie, świata, nagle bycie chorym w Davos oznacza, że taki nasz Hans Castorp może 7 lat zajmować się sobą. Po prostu może eksplorować siebie, świat, ludzi dookoła, ponieważ jest czas, żeby pod lupę brać wszystko. Od najmniejszego, można powiedzieć, atomu ciała po to, co mówi Settembrini Nafta. Ostatnio przyszło mi do głowy, w 2015 roku na ekrany wszedł film reżysera włoskiego Paolo Sorrentino, Młodość. Ten film, bardzo go lubię, on się dzieje tak w ogóle w Davos. I reżyser absolutnie pokazuje palcem, ponieważ on jest kręcony w dwóch, w okolicy, w samym Davos oraz w dwóch hotelach, które twierdzą, że to właśnie u nas się działo, co się działo, mówiąc najprościej. W sensie u nas Mann był i to właśnie te dwa hotele i tam to się dzieje. I teraz jest tak, że tam jest dwóch bohaterów, jednego gra Harvey Keitel, a drugiego gra Michael Caine, kompozytor i reżyser filmowy. I Keitel jest człowiekiem, oni obaj są powiedzmy koło 80. To, co robi ten Keitel, to on nieustannie pracuje nad scenariuszem. To jest jego memento, ostatni scenariusz. I jest ucieleśnieniem energii, życia, wiary fermentu. Jego zaś przyjaciel, stonowany, wycofany, na końcu Keitel popełnia samobójstwo, co powoduje, że jego przyjaciel jakby przez to wraca do życia, zmienia w ogóle siebie bardzo, ale na końcu też okazuje się, że to naprawdę Keitel był chory, że ta choroba cały czas istnieje na zasadzie jakiegoś dziwnego paradoksu Umana jako synonim życia. I Sorrentino absolutnie dla mnie zrobił kolejny raz prefigurację Czarodziejskiej Góry. I co świadczy o tym, jak bardzo ta książka działa przez kolejne lata, tym bardziej, że Sorrentino jest też pisarzem, nie jest takim klasycznym reżyserem. I ja nie mam odpowiedzi na to, co to jest choroba, tak? Bo to właśnie nie da się tak prosto wytłumaczyć, że to jest, ach, to jest metafora, ach, to jest właśnie paradoks pisarski, że to, co jest chore, to jest naprawdę potencjalnie właśnie tą drogą do zdrowia. Tak i nie, tak i nie. Jest w tym jakaś niezwykła przestrzeń dla nas do cały czas do szukania.